Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. 21:30 minęła. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy gorąco 1 stycznia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Witamy w rozmowach niedokończonych. To temat, który rozpoczęliśmy już w części telewizyjnej o godzinie 18:15. Idź i głoś Jezusa Chrystusa. Naszym gościem i z tego powodu bardzo się cieszymy jest dobrze znany na antenie Radia Maryja ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus. Szczęść Boże, księże profesorze, witamy.
Szczęść Boże, drogi ojcze Grzegorzu, i szczęść Boże wszystkim państwu zgromadzonym tutaj w Polsce, na ziemi polskiej, pośród Polonii, przy radioodbiornikach czy przy internecie, i uczestniczący w naszej noworocznej debacie. Wszystkich państwa jak najserdeczniej pozdrawiam i składam przy tej okazji także jak najserdeczniejsze życzenia obfitości, łask i darów Boga Przenajświętszego na ten nowy rok pański, dla życia, powołania, zdrowia, wszystkich zadań i misji, które każdy z państwa pełni, albo w porządku natury, albo w porządku łaski.
Księże profesorze, i my się cieszymy, że te pierwsze rozmowy niedokończone w nowym roku podejmujemy razem z księdzem profesorem, bo temat bardzo istotny, bardzo ważny, idź i głoś Jezusa Chrystusa. Nieco w części telewizyjnej mówiliśmy sobie o tym, że nawiązuje on do programu duszpasterskiego na ten rok, który przeżywamy, a brzmi on tak bardzo ogólnikowo, idźcie i głoście. Natomiast to idź i głoś Jezusa Chrystusa to jest i spersonalizowanie, tak jak ksiądz profesor powiedział, no i też już takie wyłożenie bardzo konkretne, kogo mam głosić, nie siebie, nie swoje poglądy, nie swoje widzimisię, ale przede wszystkim Jezusa Chrystusa. Dlatego na początku, księża profesorze, chciałbym bardzo prosić o takie słowo wstępne, takie też resume tego, o czym już sobie zdążyliśmy powiedzieć, o nakreślenie schematu naszych rozważań, a później zaprosimy też naszych radiosłuchaczy.
We wspomnianym temacie roku 2017 dla całej Polski, dla narodu polskiego, dla wszystkich Polaków w kraju i za granicą, określonego właśnie przez Episkopat Polski, odnajdujemy bardzo głęboką mądrość tkwiącą właśnie w tych pojęciach, aby iść i głosić. I my tutaj w ramach naszego programu doprecyzowaliśmy ten temat i pragniemy go w tym chyba najgłębszym aspekcie spróbować tak naszkicować w tych ramach czasowych. I też bardzo się raduję, że mogę z państwem właśnie skupić się duchowo w ten pierwszy dzień roku pańskiego, jakże ważnego z wielu racji dla państwa polskiego, dla Kościoła w Polsce, dla narodu polskiego, całego społeczeństwa polskiego i całej Polonii, którą też jak najserdeczniej pozdrawiamy. I nasz temat będzie krążyć wokół trzech pojęć i niech wolno mi będzie też państwa uwagę i duchowe skupienie zainspirować właśnie, byśmy w tych trzech przestrzeniach poruszali się dzisiejszego wieczoru i dzisiejszej nocy. A mianowicie mamy trzy pojęcia: idź, głoś i oczywiście imię naszego Pana i Boga objawionego Jezusa Chrystusa. Pierwsza kwestia. Dlaczego taka głęboka mądrość kryje się pod tym pojęciem idź? Z prostej racji, że najwłaściwszy status bytowy człowieka na ziemi to jest homo viator, czyli człowiek pielgrzym. Dlaczego nasz status bytowy jest bytem pielgrzymim, a nie definitywnym? Dlatego, że właśnie od Boga wiecznego pochodzimy i ku Bogu wiecznemu pielgrzymujemy. A to oznacza, że struktura naszego życia, określona czasem i przestrzenią, jest ograniczona. I jak sobie dokładniej rozważymy, to zrozumiemy, że ta struktura jest potrzebna do tego, żeby człowiek, każdy z nas, w swoim rozumie, w swojej wolnej woli, w swojej duchowej pamięci, w wielkiej, niezwykłej i niepowtarzalnej duszy i duchu i całym naszym bycie osobowym, który jest określony także cielesnością, żebyśmy właśnie przyjęli tę prawdę, że od Boga wyszliśmy i ku Bogu w wieczności jako naszemu najwyższemu celowi zmierzamy. I z tego właśnie wynika nieprawdopodobna dynamika. To jest takie ustawienie życia. O człowieku można powiedzieć, że jest ustawiony właściwie, jeżeli stoi w całym swoim ziemskim bytowaniu na tym fundamencie bycia człowiekiem ze względu na Boga i dla Boga, dla Jego większej chwały. I przypominamy sobie, drodzy Państwo, jak Pan Bóg Stwórca w Księdze Rodzaju wypowiedział takie słowa: uczyńmy ludzi na nasz obraz, podobnych do nas. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz, na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Ale, drodzy Państwo, od razu sobie przy tym zastrzegamy, że to stworzenie, powołanie człowieka z gruntu samej myśli wiecznej Boga o stworzeniu i samego aktu stworzenia, ono jest powołaniem do nieba, do wiecznego bytowania. I dlatego też właśnie tutaj właściwe rozumienie stworzenia to ukazuje nam ten fakt, że tego aktu dokonuje wieczny Pan Bóg. A jeżeli Pan Bóg jest wieczny, a jest, to znaczy, że On zaprasza człowieka nie do bytowania przemijającego, bo czas ma to do siebie, że ma początek, ma swoje trwanie i ma swoje spełnienie, czyli przemijanie. Natomiast wieczność nie ma ani początku, ani kresu, tylko jest po prostu wiecznością. I dlatego wieczność różni się istotowo od czasu. Wieczność nie zna przemijania i nie zna śmierci, i nie zna choroby, i nie zna rozłąki. Także już tutaj zauważmy, drodzy Państwo, że jeżeli właściwie zrozumiemy te pierwsze wersety Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieka przez Boga, to odsłania nam się wieczny horyzont naszego życia, naszego jestestwa w duszy i w ciele, bo cały człowiek w swojej naturze duchowo-cielesnej jako osoba ludzka jest powołana do wiecznego istnienia. I dlatego czytamy jeden werset dalej w Księdze Rodzaju: i błogosławił im mężczyźnie i kobiecie, mówiąc: bądźcie płodni i mnóżcie się i zaludniajcie ziemię. Ale proszę zauważyć, że cały czas o jakimkolwiek aspekcie naszego ludzkiego życia byśmy nie myśleli, w tym przypadku o przekazywaniu życia, o darowaniu życia następnym pokoleniom, to przekazywanie życia, darowanie życia jest tylko wtedy właściwie pojęte, jeżeli jest to darowanie życia ze względu na wiekuistego Pana Boga. Bo Pan Bóg daruje każdemu nowemu człowiekowi duszę i ducha, a rodzice darują tylko ciało. Więc w każdym akcie powołania nowego człowieka współpracuje sam Pan Bóg. I właśnie I wtedy dopiero to życie nasze, jeżeli rozumiemy, że ono jest inspirowane przez Boga, stworzone przez Boga, podtrzymywane przez Boga, to wtedy dopiero to życie w każdym sensie, każda troska o życie ludzkie, nawet o jednego człowieka, zyskuje tak niepowtarzalną i trudną do zgłębienia prawdę, wartość, że rzeczywiście z tego wyrasta wielka, wspaniała, niezwykła dynamika naszego istnienia. I tak też jest, drodzy Państwo, z zrozumieniem całego wszechświata. A mianowicie, jak czytamy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka. I rzekł Bóg, niech mężczyzna i kobieta panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Czyńcie ją, czyli ziemię, sobie poddaną. Bóg dodał także, nie będziecie z niego, czyli drzewa, które jest w środku ogrodu, jeść, a nawet go dotykać, abyście nie umarli. Odparł wąż kobiecie, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. I proszę zauważyć, to jest ta prawda bolesna o tym, że człowiek, który uzyskał ogród Eden po to, żeby bez chorób, bez ciężkiej pracy, w pocie czoła, bez bólów, cierpień i bez śmierci ciała, żyć w Edenie i przygotować się na wieczne spotkanie z Bogiem, i po prostu przejść do Królestwa Niebieskiego, naturalnie za sprawą mocy łaski Bożej. Niestety ta struktura ogrodu w Edenie została przez grzech utracona. I dlatego też właśnie po grzechu pierworodnym zauważmy, że zmieniła się struktura naszego bycia człowiekiem w drodze, czyli tego homo viator. Że Pan Bóg usunął człowieka z Edenu i, jak mówi Księga Rodzaju, wypędził go, ale jednocześnie jako Zbawiciel poszukuje upadłych ludzi. A gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, podczas powiewu wiatru ukryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Proszę zauważyć, że to, co powiedzieliśmy sobie już w pierwszych słowach o stworzeniu świata przez dobrego, miłującego, prawdziwego Boga, tutaj uwidacznia się w tej strukturze życia ludzkiego po grzechu pierworodnym, że Pan Bóg poszukuje człowieka. Pragnie go na nowo odzyskać, odnaleźć. I to wszystko nazywamy właśnie zbawieniem człowieka. Czyli Pan Bóg ponownie przychodzi do człowieka, wychodzi mu na spotkanie, bo Pan Bóg nie jest mitem, Pan Bóg nie jest jakąś niedorzecznością, jak chcieliby wrogowie Pana Boga, czy ludzie o zdeformowanych intelektach, twierdzący, że Bóg nie istnieje, to psalmista powiedział, że tylko człowiek niemądry, czyli głupi, mówi w swoim sercu, nie ma Boga. A każdy właściwie, w sposób taki nawet podstawowy, ustawiony, ukierunkowany rozum ludzki, mówi, że Bóg istnieje. Ponieważ każdy rozum ludzki jako ludzki jest w stanie poznać istnienie prawdziwego Boga. I z tej dynamiki właśnie aktu stworzenia, powołania człowieka do istnienia przez Boga Najwyższego jako Stwórcę, wynika dynamika naszej duszy i ducha ludzkiego. I tutaj tylko Pokażmy sobie na kilku przykładach, z czym jest związana ta dynamika i kiedy można powiedzieć o człowieku, że jest człowiekiem najwspanialszym i najaktywniej działający. A mianowicie w porządku natury rozumiemy, że kwestia prawdy to jest nic innego jak droga naszego ludzkiego rozumu do spotkania Boga, człowieka i całej rzeczywistości. Bo prawda to jest takie zjednoczenie naszego rozumu z poznawaną rzeczywistością, że po prostu ta rzeczywistość, którą poznajemy, czyli albo Pana Boga, albo drugiego człowieka, albo otaczającą nas rzeczywistość, to wtedy ta poznawana rzeczywistość staje się, zamieszkuje na sposób naszego intelektu, czyli na sposób duchowy, w naszej duchowości, w naszym rozumie. I dlatego też tutaj największą dynamikę posiada człowiek o rozumie zorientowanym na prawdę. I tylko tutaj można mówić o dynamice w ogóle i o rozwoju. A proszę zauważyć, że pycha, grzech pychy to jest taki grzech, który jest zamachem na prawdę, który nie tylko nie chce poznawać prawdy, ale który niszczy prawdę. I my się dziwimy nieraz, że po prostu mamy, jako Polska zmagamy się z różnymi ideologiami, także dzisiaj z tym neokomunizmem globalnym, i który anarchizuje nasze życie i społeczne, i narodowe, i naukowe, i państwowe, i polityczne. Z czego to wynika? Po prostu z prostej racji, że ci, którzy pragną anarchii dla Polski dzisiaj, na przykład dla polskiego państwa, to oni niestety w obiektywnym świetle patrząc, czyli w świetle prawdy o Polsce, czy porządku i ładzie polskiego państwa, to oni sięgają po narzędzie pychy, czyli po narzędzie, które ma służyć zamachowi na prawdę w tym, co dzisiaj Polskę stanowi. I dlatego właśnie święty Jan, apostoł i ewangelista, naucza w swoich listach także, po tym poznajemy, że go znamy, jeżeli przestrzegamy jego przykazań. Kto mówi, że Chrystusa zna, a nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Ponieważ, jak argumentuje dalej święty Jan, żadne kłamstwo nie pochodzi z prawdy. Któż jest kłamcą, jak nie ten, kto nie uznaje, że Jezus jest Chrystusem? A więc zauważmy, drodzy państwo, że tutaj, jeżeli ktoś zakłamuje prawdę, czyli odrzuca prawdę, to ten niestety zdradza swoją racjonalność, czyli swój rozum w samej swojej istocie. A dlaczego święty Jan ustawia naszą racjonalność w kierunku Jezusa Chrystusa? Z prostej racji, że Chrystus jest pełnią prawdy. W Chrystusie mamy objawienie absolutnej prawdy, bo wiecznej i boskiej. A przyjrzyjmy się kwestii sprawiedliwości. Jezus powiedział do Żydów podczas święta namiotów w Jerozolimie: nie osądzajcie według pozorów, lecz wydawajcie sprawiedliwy wyrok. Oraz skoro wiecie, że On jest sprawiedliwy, ale to już są słowa Pisma zapisane przez wspomnianego świętego Jana, apostoła i ewangelistę, w pierwszym jego liście, w drugim rozdziale, że skoro wiecie, że On, czyli Chrystus, jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Czyli zauważmy, drodzy państwo, że ostatecznie sprawiedliwy może być tylko człowiek, który jest zaprzyjaźniony z Chrystusem, A tutaj znowu możemy postawić pytanie, dlaczego? O co tutaj chodzi? Dlatego, że Chrystus, będąc pełnią prawdy, jest również pełnią sprawiedliwości. I dlatego bez Chrystusa, tylko dysponując na przykład swoją własną naturą, i to słyszymy nieraz, że ludzie powołują się na własną naturę i powiedzą, my jesteśmy dobrzy z natury, i w pewnym sensie mają rację, że człowiek jest istotnie dobry z natury, chociaż osłabiony przez grzech pierworodny. I nawet osoba nieochrzczona jest zdolna zasadniczo do sprawiedliwości, tylko że nie do doskonałej sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że żeby być doskonałym w aspekcie sprawiedliwości, to trzeba być przyjacielem Chrystusa i trzeba otrzymać także wsparcie od Chrystusa, który jest pełnią sprawiedliwości. I dlatego też właśnie święty Jan mocno akcentuje tę kwestię w słowach: po tym można odróżnić dzieci Boże od dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi z Boga. Bardzo prosta rzecz, że tam, gdzie mamy do czynienia z łamaniem porządku sprawiedliwości, i to każdy z nas, każdy człowiek musi bardzo uważać, żeby nie zranić porządku sprawiedliwości, to proszę zobaczyć, to słowo Janowe jest bardzo klarowne, że każdy, kto nie pochodzi z Boga, czyli nie uczestniczy w życiu Bożym, nie prosi Boga o błogosławieństwo, o łaskę, o światło dla rozumu, bo przecież to rozum rozstrzyga i respektując prawo zmierza ku sprawiedliwości. Dlatego jakże trzeba tutaj być uważnym w aspekcie sprawiedliwości. Albo na przykład, proszę zobaczyć, weźmy w porządku natury inną kwestię i taki problem zniszczenia braterstwa między braćmi Kainem i Ablem. I w Księdze Rodzaju w 4 rozdziale czytamy: wtedy Pan rzekł do Kaina, dlaczego się złościsz i chodzisz ze spuszczoną głową? Czyż nie jest tak, że jeśli dobrze postępujesz, podnosisz głowę, a jeśli nie postępujesz dobrze, grzech czyha u twych stóp i cię pociąga, a przecież ty masz nad nim panować. Kain powiedział coś do swojego brata Abla, a gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata i Abla i zabił go. Czyli zauważmy, drodzy Państwo, że niesprawiedliwość, czy zazdrość, czy zło prowadzi do zabicia drugiego, do unicestwienia. I my niejednokrotnie, nawet w naszej katolickiej świadomości, my uważamy, że niekiedy, że zły duch to jest takim tylko przeciwnikiem Pana Boga, że czasami może przeciwko Panu Bogu wystąpi, czy Kościołowi, czy katolikom, czy dzieciom Bożym, a okazuje się, drodzy Państwo, że to ostrze grzechu, ostrze złego ducha jest obliczone w swojej diabelskiej strategii na unicestwienie rzeczywistości, w ogóle rzeczywistości Pana Boga, aniołów, ludzi, świata zwierząt, roślin. To, z czym my jesteśmy dzisiaj nawet konfrontowani, to, drodzy Państwo, ja powiem odpowiedzialnie, że za tymi anarchistycznymi posunięciami w polskim państwie i w polskiej polityce to nie stoją jakieś tam grupy interesów politycznych czy gospodarczych, tylko stoją ideologie, których istotą jest unicestwić Boga, dokonać zamachu na człowieka, na naród, na państwo, na kościół, na świat przyrody, na świat zwierząt, roślin i w ogóle. Z tym mamy, drodzy Państwo, do czynienia. Jeżeli tego nie zrozumiemy, tego artykułowania się ideologii jako ideologii, tylko pomyślimy sobie, tu chodzi o jakiś spór polityczny, czy gospodarczy, czy grupy wpływów, czy inne kwestie, to niestety, ale będziemy się rozmijać w interpretacji tego, co się aktualnie dzieje w Polsce, łącznie z wnętrzem gmachu najważniejszej instytucji w państwie, czyli tam, gdzie rozstrzyga się kształt prawa polskiego, czyli w gmachu Sejmu. Dodajmy, kochani państwo, w porządku natury także inną kwestię. Zapytajmy się, kto w tym świecie jest człowiekiem prawdziwie mężnym, odważnym. A mianowicie, święty Paweł, z kolei apostoł, w liście do Efezjan pisze tak. W tym celu, żeby być mężnym, wytrwale czuwajcie na modlitwie za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy otworzę me usta do odważnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, abym śmiało ją głosił, tak jak powinienem. Jestem jej apostołem. Zauważmy, drodzy państwo, co się tutaj dzieje w tej wypowiedzi apostoła. I to genialnego apostoła, świetnego intelektualisty, wielkiego człowieka. Co się tutaj dzieje? Dlaczego taki wielki człowiek jak Paweł z Tarsu, dlaczego on prosi braci i siostry swoich o modlitwę? Po prostu w jednym celu, żeby doznał i otrzymał łaskę, która uczyni, wesprze jego cywilne, naturalne męstwo w głoszeniu Ewangelii. Czyli innymi słowy, nie będzie człowiek mężnym i odważnym w chrześcijańskim tego słowa znaczeniu tak długo, jak długo nie będzie wsparty wszechmocą boską, największą potęgą. I dlatego też wydaje mi się, że to słowo Pawłowe powinno nas wszystkich bardzo tutaj uwrażliwić na to, że jeżeli komuś w polskim państwie, czy w kościele, czy w nauce, czy w gospodarce wydaje się, że jest mocny i chce bazować na swoich siłach, to każdemu takiemu człowiekowi możemy tego błogosławionego wieczoru dać radę, że w tym momencie, kiedy uważa, że jest mocny, padnie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek niewsparty łaską, pozbawiony łaski Bożej, nie może być w tym upadłym świecie człowiekiem prawdziwie mężnym. W tym czy w innym aspekcie bardzo szybko okaże się, że sam przed sobą powie, że stchórzyłem. Albo zraniłem prawdę, albo zraniłem sprawiedliwość, albo zraniłem prawo. A to oznacza, wiemy, że to jest po prostu coś negatywnego. Dlatego właśnie już w Księdze Rodzaju zauważamy, wtedy kiedy Pan Bóg dokładnie przyglądał się tej historii świata, która się załamywała przez grzech naszych prarodziców, i Bóg widział panujące na ziemi zepsucie, bo ludzie wybrali złe drogi. Z tobą, czyli z tym wielkim Noem, jednak zawrę przymierze, mówi Pan Bóg. Wejdź więc do arki z całą swoją rodziną, gdyż tylko ciebie uważam za uczciwego w tym pokoleniu. Niech więc wejdą po parze wszelkie gatunki ptaków, bydła, płazów, aby ocalały. Zobaczcie, drodzy państwo, co to znaczy arka? Arka to znaczy przyjaźń z Bogiem, to znaczy dzieło Boga. To znaczy bycie razem z Bogiem. I wtedy, czyli arka to jest taka przestrzeń, w której człowiek żyjący w czasie i przestrzeni upadłego świata żyje razem z Bogiem. I tak też, kochani państwo, dzisiaj też możemy powiedzieć, bo słowo Boga trwa na wieki, więc to, co Pan Bóg wypowiedział do Noego, to tak samo wypowiada dzisiaj do każdego z nas, że jeżeli wejdziemy do arki życia z Bogiem, to tylko wtedy będziemy mogli liczyć na to, że Pan Bóg będzie nas we wszystkim wspierał i przed wszelkimi potopami ocali, i nas jako jednostki, i nas jako naród polski, czego w historii Polski mamy dowody. że Polska przeżywała wiele potopów, a jak ocalała, nie z tego względu, że nasi praojcowie byli tacy mocni, tylko że zawarli przymierze z Bogiem, trwali w Bogu. I tak samo dzisiaj, jeżeli pytamy, jak Polska może być ocalona przed tym potopem anarchii, neokomunizmu globalnego, w sensie i genderyzmu, i nihilizmu, i innych odmian, ale tej neokomunistycznej artykulacji ducha świata i czasu, to możemy tylko jedno powiedzieć, że jeżeli Polska będzie arką dla Boga, czyli jeżeli i Kościół w Polsce będzie dalej przekazywał wiernie i bez skrótów prawdę o Bogu, będzie głosić sprawiedliwość Bożą, będzie głosić Słowo Boże, czyli będzie trwać w Bogu, tak samo i państwo polskie, jeżeli państwo polskie zechce być arką Boga, czyli na swój sposób zadba o to, żeby porządek boski był respektowany, to tylko pod tym warunkiem ja osobiście tego wieczoru pozwalam sobie powiedzieć, państwo polskie ocaleje. Bo jeżeli nawet nasi najwybitniejsi politycy powiedzą sobie, my już jesteśmy na tyle mądrzy, że my sobie damy radę z tym, co się dzieje, to ja jako pierwszy mówię, że nie ma w Polsce polityka, który miałby takie siły i moce, żeby ocalić dzisiaj Polskę i polskie państwo. Nie ma. A który polityk polski jest w stanie ocalić polskie państwo? Tylko ten, który do arki państwa polskiego zechce przyjąć Boga. Dlatego polską racją stanu to nie jest to, czy ktoś okupuje Sejm, czy nie, czy Trybunał Konstytucyjny, czy inne instytucje mogą się pojawić jako następne do okupacji takiego terroryzmu miękkiego, tak to nazywam tego typu akty, że się terroryzuje własny naród, własne społeczeństwo, własne państwo i po prostu wprowadza się nieład. Ale drodzy państwo, powiedzmy sobie szczerze, że polską racją stanu jest tworzyć także w przestrzeni państwa polskiego arkę, w której polityka polska będzie bardzo wierna Bogu, boskiemu prawu, boskiemu porządkowi moralnemu, boskiemu nauczaniu w ogóle, to tylko wtedy państwo polskie wyjdzie z każdego wyzwania z różnymi ideologiami upadłego ducha czasu z sukcesem. I teraz zastanówmy się, kochani państwo, pokrótce w porządku łaski. Na czym polega ta dynamika człowieka pielgrzymującego ku wieczności? To tutaj oczywiście rozumiemy, że wspominając Abrahama, który spotykał się z Panem Bogiem pod dębami z Mamre i wtedy wypowiedział takie słowa. Panie, jeśli znalazłem u Ciebie łaskę, nie omijaj, proszę, Twojego sługi. Proszę zauważyć, że dla Abrahama było jasne, że jeżeli Pan Bóg daruje nam łaskę, to znaczy, że On nas nie omija. A jeżeli znajdziemy u Pana Boga łaskę, to wtedy i Pan Bóg przychodzi do nas i wtedy jesteśmy mocni Bogiem. I wiemy, że Abraham należy do najwspanialszych postaci, ale z tego tytułu, że zrozumiał, że jego ludzka i ograniczona natura, tylko ubogacona łaską Boga Najwyższego, może spełnić się i właściwie przygotować się na wieczność. I dlatego święty Paweł Apostoł napisze, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. I tutaj, drodzy państwo, to zrozumienie tego, że łaska jest konieczna do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego, czyli osiągnięcia wiecznego bytowania, jest prawdą niekwestionowalną. Nikomu tej prawdy relatywizować nie wolno. Ani osobom duchownym, ani świeckim katolikom, ponieważ wtedy zakwestionowalibyśmy jeden z filarów nauczania biblijnego i eklezjalnego. przywołajmy, drodzy Państwo, w tym kontekście pewną rozmowę Pana Jezusa z Żydami, w której Pan Jezus zapytał, dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Ponieważ nie jesteście w stanie słuchać moich słów. Waszym ojcem jest diabeł i chcecie pełnić jego zamiary. A on od początku był mordercą i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Mnie natomiast, mówi dalej Pan Jezus, nie chcecie wierzyć, ponieważ mówię wam prawdę. Kto jest z Boga, ten jest posłuszny Słowom Bożym. Wy nie jesteście im posłuszni, ponieważ nie jesteście z Boga. Drodzy Państwo, jakie to jest przebogate w treść słowo samego Pana Jezusa, a mianowicie, który nam ukazuje, że kto nie chce słuchać prawdy, ten, kto nie jest z Boga, czyli ten człowiek, który nie jest ukierunkowany na Boga, ustawiony na Boga. I kto nie chce prawdy, ten, kto właśnie nie chce Boga. A więc zauważmy, kochani Państwo, tutaj w tym słowie Jezusa mamy jedną wykluczającą się alternatywę w naszym ustawieniu duchowym w ogóle. Albo człowiek idzie w kierunku Boga, otwiera się na Boga, żyje z Bogiem, nawet jeżeli płaci wysoką cenę w różnej formie, czy w życiu osobistym, czy zawodowym, czy naukowym, to są różne formy, jakimi się pogardza współczesnym człowiekiem, ale, drodzy Państwo, największą pogardę przeżywa i doświadcza człowiek, który zdradzi prawdę, który zdradzi Boga, który pójdzie na pakt z szatanem. A wiemy, że Pan Jezus nieprzypadkowo nazwał go mordercą, ponieważ diabeł chciał zabić Boga. A ponieważ nie mógł zabić Boga, dlatego zabił człowieczeństwo, czy cielesność, czy ciało Pana Jezusa na krzyżu. To on był pierwszym egzekutorem Pana Jezusa na Golgocie, a jego współpracownikami byli pozostali aktorzy tamtego dramatu z Golgoty. Także, kochani Państwo, jeżeli chcemy trwać w nadziei, to nadzieja jest łaską, czyli wlaną łaską w naszą pamięć. Trwajcie więc w tym, czego was nauczył. Dzieci, teraz trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli pełną ufność i nie zostali przez niego zawstydzeni, gdy przyjdzie, stwierdza święty Jan Apostoł i Ewangelista. Albowiem każdy, kto pokłada w nim nadzieję, staje się po prostu święty. Więc zauważmy, drodzy Państwo, że znowu tutaj tylko człowieka Bożego nie złamie żadna przeszkoda, żaden dramat, żadna rozpacz. Tylko człowiek Boży jest człowiekiem nadziei, wbrew wszelkiej nadziei. I podobnie jest z tą płaszczyzną miłości. I tutaj znowu ten niedościgniony w formułowaniu tego, czym jest miłość, święty Jan, apostoł i ewangelista, pisze tak. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Ten, kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Drodzy Państwo, to są bardzo ważne słowa. Właściwie dla każdego Polaka dzisiaj. Czy wierzy w Boga, czy nie wierzy, to jest kwestia drugorzędna. Ale ponieważ ma wolną wolę, dlatego wie, że akt nienawiści względem brata jest aktem zabójstwa. Zabójstwa w sensie duchowym. Bo nienawiść to jest, drodzy Państwo, też zabójstwo. I ono może się przerodzić w zabójstwo materialne, czyli w zabicie ciała ludzkiego, ale ono najpierw jest zabójstwem duchowym. Czyli jeżeli ktoś odrzuca drugiego, bo jest drugim, to jest właśnie człowiekiem nienawidzącym. Co innego jest, drodzy Państwo, jeżeli my widzimy, że ktoś popełnia zło, że ktoś grzeszy, to nam nigdy niczyjego grzechu, począwszy od własnego, nie wolno zaakceptować. To rozumiemy. Ale jeżeli my nie akceptujemy grzechu, to nie jest podstawa do tego, żebyśmy nie akceptowali człowieka, który grzeszy. I dlatego też to jest bardzo ważne dla nas Polaków i katolików, żebyśmy się uczyli, tak jak nasze minione pokolenia, miłować różnych ludzi, którzy nie są Polakami, którzy nie przynależą do naszej rodziny narodowej, którzy nie są obywatelami Polski, którzy nie są naszego wyznania rzymskokatolickiego, którzy nie są na przykład jakiegokolwiek wyznania, czyli cały świat ateistów. My powinniśmy każdego człowieka jako człowieka miłować. I Pan Bóg nas do tego powołuje. Ale to nie oznacza, że my mamy akceptować ateizm, czy fałszywą wiarę, czy inne rzeczy, jakiekolwiek zło. I dlatego też właśnie tutaj to jest ten niuans, ta różnica, ale warto o niej pamiętać. I tak samo, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o cały ten wymiar naszej cielesności, jej sprawności, to tutaj też bardzo czymś fascynującym jest słowo Pisma, choćby wyrażone przez świętego Pawła, apostoła Pogan w liście do Rzymian, który stwierdza: ubierzcie się natomiast w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się o ciało. Proszę zauważyć, że kiedy my przeżyjemy szczyt naszego bycia w ciele, wtedy, kiedy nasze ciało będzie świątynią Ducha Świętego, czyli kiedy w naszym ciele będzie mieszkał Bóg, tak jak w tej arce Noego, Pan Bóg był także obecny przez to przymierze, które zawarł z Noem. I tak też jest, kochani Państwo, z nami, że największą stabilność naszej cielesności, a zatem materialności naszego istnienia, gwarantuje Jezus Chrystus jako pełnia bytu. I tutaj Pan Jezus nas ostrzega poprzez swoich sług apostołów. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha ze spraw doczesnych, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat jednak przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto natomiast wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. I tutaj, drodzy Państwo, możemy powiedzieć, że to, co apostoł, którego nazywamy apostołem miłości, czyli święty Jan, wyraził w tych słowach, to wyraził osłabienie naszej cielesności i przez to osłabienie naszej duchowości. Ale my nie możemy na tych strukturach tworzyć naszego bytu, na przykład w państwie, w nauce, tak jak chcą genderyści. Przecież proszę się przyjrzeć strukturze tego neomarksistowskiego genderyzmu. On bazuje dokładnie na tej strukturze, którą tutaj Pan Bóg słowami świętego Jana jednoznacznie sklasyfikował jako skutek grzechu i jako osłabienie, jako słabość, którą należy przezwyciężyć. Drodzy Państwo, i tak właśnie możemy powiedzieć, że podobnie jest i z naszym powołaniem, pracą zawodową, zaangażowaniem społecznym, naszym poświęceniem dla wielkich spraw, czy Polski, czy rodziny ludzkiej, czy spraw bożych, że Pan Bóg mówi do nas tak jak do Abrahama: zostaw Twoją ziemię, Twój ród i dom Twojego Ojca i idź do kraju, który Ci wskażę. Uczynię Cię bowiem wielkim narodem, będę Ci błogosławił i uczynię Cię sławnym. Będziesz błogosławieństwem. Przez Ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Co to, kochani Państwo, oznacza? To oznacza, że każdy z nas ma swoją misję. Każdy z nas. Nie ma człowieka bez misji. Każdy przychodzi na świat z odpowiednim powołaniem. I spełnienie się w powołaniu oznacza pełnienie zadań bożych. To Pan Bóg wyznacza kapłanowi uświęcanie narodu, politykowi porządkowanie jego życia natury, człowiekowi nauki żeby formował umysły na i czy z pomocą prawdy, czy na fundamencie prawdy, a wolność młodego człowieka czy dziecka na fundamencie miłości i dobra. I tak jest też, kochani Państwo, z nami, że my jesteśmy w naszym powołaniu zaproszeni przez Boga do tego, żeby w tym świecie, w tym życiu ziemskim spełnić misję konkretną, którą Pan Bóg dla każdego z nas przeznaczył, i żeby po spełnieniu tej misji przejść sobie tak piechotą do nieba. Ale tutaj jeszcze na jeden aspekt chciałbym zwrócić uwagę, a mianowicie, że ze względu na to, że nasi prarodzice się załamali i utracili ogród Eden, dlatego też czasami jesteśmy wystawiani na próbę. Pan Bóg chce sprawdzić naszą wierność. I przypominamy sobie tę próbę, na którą został wystawiony Abraham. Wtedy rzekł Pan Bóg: idź do kraju Moria razem z twoim synem Izaakiem. Tam złożysz go na ofiarę na jednym z pagórków, który ci wskażę. O co, drodzy Państwo, tutaj chodzi? Panu Bogu nie chodziło o zabicie Izaaka, bo Pan Bóg nie jest Bogiem śmierci. Pan Bóg jest Bogiem życia, bo jest samym życiem, wiecznym życiem. I tutaj, drodzy Państwo, w tym egzaminie chodzi o to, żeby cały człowiek ze wszystkim, co go stanowi, był Bożym, był oddany Bogu, zawierzył bezgranicznie Bogu. Czyli chodzi o totalne poświęcenie się Bogu. I chyba, kochani Państwo, tego Pan Bóg od nas oczekuje. I teraz, jeżeli tylko tak króciutko chcemy sobie powiedzieć, że Episkopat Polski zaprasza nas do tego, żeby głosić tę prawdę, tę miłość, tę sprawiedliwość, którą w Jezusie Chrystusie poznaliśmy, czyli prawdę, miłość, sprawiedliwość, dobro Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Co to oznacza? To oznacza, żebyśmy każdą myśl, czyli każdą aktywność naszego rozumu, każdą aktywność naszej wolnej woli, czyli całą sferę i przestrzeń wolności, każdą aktywność naszej pamięci, czyli każdą aktywność naszego ducha, żebyśmy, drodzy Państwo, zawsze formowali tą pełnią prawdę, prawdy, którą jest Chrystus. Czyli żebyśmy zawsze badali, czy właściwie myślimy na kryterium nauki Jezusa z Nazaretu. I wtedy nigdy nie ulegniemy żadnym wątpliwościom, ani nie odejdziemy od prawdy, ani nie zdradzimy prawdy, bo Chrystus będzie nas chronił. I podobnie, drodzy Państwo, jest w sferze naszego słowa, języka, że chodzi o to, żeby każde nasze słowo, język, wszystko, co mówimy, ukształtować na fundamencie prawzorów Słowa Bożego, czyli samego Syna Bożego. I dlatego też tutaj Słowo Pisma wielokrotnie przestrzega nas, żebyśmy nie ulegali żadnym po prostu fałszywym prądom, ideologiom, czy pustej gadaninie, jak się dosłownie święty Paweł wyraża. I ostrzega nas, żebyśmy nie pozwalali sobie na żadne niedorzeczne gadanie, czy na żadne nieprzyzwoite słowo, lecz tylko wypowiadali słowa dobre, budujące, aby stosownie do potrzeb dawało łaskę słuchającym. I po tym właśnie poznamy, jeżeli człowiek wypowiada takie słowa, że on za kryterium dla swojego osobistego języka przyjął to słowo najwyższe, którym jest słowo Syn, czyli sam Chrystus. I tak samo każdą sferę czynu. Każdy czyn powinniśmy badać i wzorować się na czynie Boga, czyli, a ponieważ Pan Bóg dwóch największych czynów dokonał, stworzenia i odkupienia, dlatego tym prawzorem dla naszej aktywności i wszelkiej działalności powinno być, powinniśmy się pozwolić formować w naszym byciu aktywnym właśnie temu wiecznie dynamicznemu Panu Bogu jako kreatorowi i odkupicielowi. I tylko tak już króciutko, drodzy Państwo, dlaczego Pan Jezus jest tak centralnie ważny dla zrozumienia Polski i całego wszechświata? Dlatego, że po pierwsze, w Synu Bożym wiecznym Bóg Ojciec pomyślał wszechświat i całą Polskę. W Nim, w Chrystusie i w mocy Ducha Świętego Pan Bóg stworzył wszystko, także Polskę, bo wszystko zaistniało dzięki Niemu. W Nim, w Chrystusie, Jezusie, Polska i cały wszechświat ma odkupienie przez krew Jego. I dlatego też, drodzy Państwo, w Chrystusie rozstrzyga się los Polski w wymiarze natury, to znaczy szeroko pojętego narodu, ojczyzny, państwa, społeczeństwa, całej kultury. Ale także w Nim Polska jest zjednoczona z Bogiem Ojcem, czyli Polska jest Kościołem. I dlatego Polska jest także ojczyzną łaski Bożej, czyli Polska jako katolicka jest arką, nie tylko arką realnej obecności Boga dla Polski i Polaków i Polonii, lecz także arką dla Europy, czy Unii Europejskiej, czy całej rodziny ludzkiej, czy całego globu. I dlatego też, drodzy Państwo, w Chrystusie jako Królu rozstrzygnie się cała historia osób, ducha, materii, także wieczność Polski, czyli przemiana Polski ziemskiej w niebiańską, w sensie Królestwa Niebieskiego. I dlatego też właśnie tutaj Pan Jezus bardzo jasno mówi, że przyszedłem na ten świat, aby sądzić. Ci, którzy nie widzą, odzyskują wzrok, ci zaś, którzy widzą, staną się ślepcami. I drodzy Państwo, wiemy doskonale, że wolnym, doskonałym, twórczym człowiekiem jest tylko ten, który jest człowiekiem Chrystusowym. A człowiek Chrystusowy jest wolny od grzechu i dlatego człowiek Chrystusowy nie jest niewolnikiem, lecz synem. A syn czy córka Chrystusa to są właśnie dzieci Boże, które są zaproszone do wieczności. I jako słowo podsumowania zacytuję Państwu i razem rozważę następujące słowo Pisma. Dlatego nałóżcie pełną zbroję Bożą. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą. Załóżcie pancerz sprawiedliwości, a na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Zawsze miejcie tarczę wiary, dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste pociski złego. Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I już jako na samo zakończenie, to, drodzy Państwo, przywołuję niezwykłe słowo z Warszawy, z Placu Zwycięstwa, z pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do naszej ojczyzny w 1979 roku. A mianowicie, Jan Paweł II powiedział wówczas, kiedy Polska była w jarzmie ideologii komunistycznej, Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego trzeba Polsce i wszystkim Polakom, katolikom iść po śladach tego, czym, a raczej kim, na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza kościołem, dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tych myśli i jeszcze z większą radością i satysfakcją będę wsłuchiwać się w duchowość Państwa, w uwagi, w jakieś uzupełnienia, czy też właśnie podzielenie się swoim doświadczeniem życia z Chrystusem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za tak obficie zastawiony, jak świąteczny prawie stół rozważania i myśli na temat i ci głos Jezusa Chrystusa, to, co jest naszym zadaniem w tym roku duszpasterskim, ale też w całym naszym chrześcijańskim życiu. Bardzo serdecznie zapraszamy do rozmów. Numer telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
O, halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Mówi Beata z Londynu.
Witamy serdecznie.
Chciałabym nawiązać do tego, co powiedział ksiądz profesor w pierwszej części programu o kontynuacji naszego katolickiego dziedzictwa polskiego i dla przestrogi przypomnieć, że kiedy nowo wybrani przedstawiciele nowego parlamentu polskiego składali przysięgę, większość młodych kobiet z Nowoczesnej nie wypowiedziała słów "tak mi dopomóż Bóg". Mnie było bardzo przykro z tego powodu, zwłaszcza, że kobieta to matka. Nawet czy ma dzieci, czy nie, jako przedstawicielka w parlamencie jest w pewnym sensie, chociaż niewyłączną, jest matką narodu. A te panie nie chciały, aby Bóg im błogosławił w ich codziennej pracy dla Polski. Myślę, że w tej audycji trzeba to Polakom przypomnieć. Nowoczesna nie tylko, że nie zadba o kontynuację naszego dziedzictwa katolickiego, ale będzie je systematycznie i na wszystkich obszarach niszczyć. Ideologia tej partii już na zakończenie to zaraza dla Polski i trzeba, żeby Polacy zdali sobie z tego sprawę, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dziękuję bardzo, a że jest to pierwszy dzień nowego roku, życzę polskiej prawicy, aby miała siłę i pokonała tą trudną sytuację. Z Bogiem oczywiście. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy Pani Beato i pozdrawiamy serdecznie i oddajemy głos księdzu profesorowi.
Bardzo dziękujemy Pani Beacie, która wielokrotnie na falach Radia Maryja ma takie bardzo celne, trafne, mądre wystąpienia, rady czy apele. Bardzo dziękujemy i chyba Pani Beata jest bardzo zaangażowana, żeby wspierać Radio Maryja tam pośród naszej Polonii, w Londynie i w Anglii i pięknie, wspaniale. Proszę tę misję pełnić dalej dla tego dobrego dzieła. Ja może powiem tak, że podzielam ten ból i naprawdę, bo to jest dla rozumu. Nie ma większej pomyłki, nie może być rozum bardziej zagubiony, no już tylko wtedy, kiedy chce zabić Boga, no to ten rozum to już jest tragiczny. Ale rozum, który nawet nie ma takiego zamiaru, żeby zabić Boga, ale go odrzuca, to należy w drugiej kolejności w tej hierarchii najtragiczniejszych intelektów. I dlatego, drodzy Państwo, to stwierdzenie chyba jest takie, mamy wrażenie, bo zawsze tutaj trzeba być bardzo uważnym, drodzy Państwo i droga Pani Beato, w tych ocenach naszych, właśnie o tym stosunku do Boga. Jeżeli słowa przysięgi na Boga w polskim Sejmie nie zostały wypowiedziane, to my to stwierdzamy. Nie chcielibyśmy jednak, nie będąc Panem Bogiem, wypowiedzieć to się tak w sposób definitywny, jaka jest relacja tego akurat ducha, czy tej duszy, tej pani poseł, z reprezentantki Nowoczesnej. To tutaj rozumiemy, że tak oceniamy, jak dalece jest to dla nas możliwe. Ale, drodzy Państwo, ja przy tej okazji chciałbym zwrócić jeszcze na jeden pewien problem w ogóle w naszej polskiej kulturze, takiej szeroko pojętej, cywilnej, nie tylko politycznej, ale cywilnej. U nas w Polsce, przez to, że kilka wieków i ze 6 pokoleń nie mogło mieć własnej podmiotowości religijnej na forum społecznym, przez lata zaborów, wojen, okupacji, czy hitlerowskiej, czy sowieckiego komunizmu, czy PRL-owskiego socrealizmu, to my, drodzy Państwo, mamy pewien problem. Nasza polska kultura dzisiaj w ogóle, poza pewnymi, ja bym to nazwał raczej wyjątkami, jeżeli w sferze publicznej, czyli cywilnej, takiej kulturowej, pojawia się pojęcie Bóg, to zazwyczaj dla przeciętnego Polaka ono jest niestosowne. I ja myślę, że to, co pani Beata dotyka, to jest, drodzy państwo, bardzo głęboka rana na naszej kulturze duchowej, na forum społecznym, takim zewnętrznym, tak bym to nazwał, cywilnym. Nam zaborcy, okupanci, ideolodzy wmówili, że Bóg z cywilnym bytem państwa Polaków nie ma nic wspólnego. I niestety do chwili obecnej, ja bym powiedział, pani Beato i drodzy państwo, nie tylko te panie mają kłopoty z tym problemem, ale ja bym powiedział, przepraszam, że to jest problem fundamentalny. I teraz, drodzy państwo, to my diagnozujemy, że taka jest sytuacja, ale ja mam też pozytywną propozycję. I ją już wypowiedziałem w tej części telewizyjnej w czasie naszego rozważania, a mianowicie tak długo Polska będzie mieć z tym problem na forum społecznym, jak długo nie będzie wykładana na przykład metafizyka, podstawy filozofii realistycznej na wszystkich poziomach kształcenia. Drodzy państwo, ideolodzy zachodni już od żłobków rozpoczynają indoktrynację umysłów i dusz dzieci zachodniego świata. My się dziwimy, że zachodni politycy tak myślą, a nie inaczej, oskarżają naszą Polskę katolicką o brak praworządności. Ale, drodzy państwo, musimy zrozumieć, że wielu z tych polityków już w żłobkach przeżyło pranie mózgów i indoktrynowano ich od żłobków poprzez przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, średnie, gimnazja, licea, nie mówiąc już o uniwersytetach, tak jak też wspomniałem poprzednio o tym marszu przez instytucje i między innymi o zniewalanie Uniwersytetu Republiki Federalnej Niemiec przez neomarksistów w latach 60. To, drodzy państwo, my powinniśmy zadbać o odnowę duchową, ale w sensie takim gruntownym. Bo jeżeli będziemy się zajmować, tak jak w medycynie, tylko przejawami chorób, a nie przyczynami chorób, to my w medycynie żadnego człowieka nie uzdrowimy. Najwyżej pocieszymy go, żeby umierał z radością. Natomiast jeżeli chcemy go ożywić, odnowić, to w świecie ducha, bez wprowadzenia filozofii realistycznej, na każdy poziom kształcenia Polaków, od żłobków aż po uniwersytety i aż po habilitację, to ja, drodzy państwo, proszę mi wybaczyć, ale postawię tezę, że my będziemy ciągle zmagać się z pozorami problemów polskiej duchowości, a nie dotkniemy przyczyn. I uzdrowienie, wzmocnienie, ujaśnienie polskiej racjonalności i duchowości upatruję odważnym aktem i mam nadzieję, że obecny rząd stać na taki akt, żeby wprowadził filozofię do wszystkich etapów kształcenia dzieci i młodzieży, czyli wszystkich pokoleń Polaków.
Dziękuję bardzo. I odbieramy telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maryja. Bardzo prosimy, już jesteśmy na antenie.
Aha, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie, przyciszę, przepraszam.
Dobrze.
Witam serdecznie księdza profesora chyba, tak?
Tak, ksiądz profesor.
Nie mylę.
A my witamy kogo?
Jan ze Śląska. I również oczywiście ojca. Witam serdecznie. No, brak słów po prostu. Zachwycony jestem tym przekazem. Ja bym tylko tak chciał krótko ująć, że w tym, co ujął pan profesor zmaganiu się właśnie tej prawdy i ścieraniu, co zresztą pani Beata bodajże z Anglii, jakby taką, żeby to ująć, przepraszam, że to wygląda na trochę takie jąkanie, bo chciałbym tutaj ostrożny być w tych słowach, takim ścieraniu się, gdzie ta pani Beata ujęła to jakby taką właśnie walkę I ja bym to powiedział, że w takich niektórych momentach, które są tak rzeczywiście definitywne naporem na człowieka, on nie może nie widzieć tego, że go niszczy. Ja to tak odebrałem. Pani Beata, widząc taką sytuację, nazywa ją, że ideologia ją niszczy, więc ona ją chce nazwać. Jeśli jej nie nazwie, to ona rozmywa, relatywizuje. Wtedy człowiek się nie jest w stanie obronić. Rozmywa się sam i wchodzi sam w to, nie będę ujmował brzydko, pominę to słowo, można się domyślić. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę z własnego doświadczenia, aczkolwiek to mnie też doskwiera, to co wcześniej pani Beata ujęła, że z własnego punktu widzenia zauważyłem, że w takich momentach jest bardzo właśnie ważne to, co ujął pan profesor, ta odwaga i pójść za głosem Bożym, żeby właśnie nie liczyć na siebie i za bardzo na inne podpowiedzi, ale właśnie tu jest całe sedno, żeby to zrobić, żeby to uczynić, to może uczynić Pan Bóg przez nas. Żeby to uczynił Pan Bóg przez nas, potrzebna jest nam pokora. A żeby była pokora, potrzebne jest oczyszczanie w sakramencie pokuty. Takie dosadne z rzeczywistością doznania obecności Bożej, pełnej miłosierdzia, pełnej mocy, pełnej miłości. I w takich momentach człowiek rzeczywiście, tak jak to pan profesor ujął, widzi, może dostrzec wagę, żeby nie zbrukać tych segmentów sprawiedliwości, pokładów w ludziach, a zarazem nie dać sobie zamazać i nie wejść w to relatywizowanie i umieć obronić, ująłbym to tak krótko, tożsamość, żeby móc przekazać właściwie i z mocą, jak to ujął pan profesor, z modlitwą i z prośbą o modlitwę świętego Pawła.
Dziękujemy pani Janie za to słowa i oddajemy głos księdzu profesorowi.
Tak, rzeczywiście, drogi panie Janie, dziękujemy za ten głos ze Śląska i pozdrawiamy cały Śląsk. I tutaj faktycznie, czym jest nawrócenie? Nawrócenie jest powrotem do Boga. Czyli pan Jan w innych kategoriach ujął to, o co nam chodziło. O ten zwrot człowieka ku Bogu. Ale żeby on nie był takim peryferyjnym czy płytkim, to dlatego pan Jan słusznie podkreśla, żeby oczyścić się sakramentalnie w osobistej spowiedzi świętej. I wtedy człowiek, kiedy człowiek do tego jest zdolny, kiedy jest pokorny. Dlatego, że człowiek pokorny jest poszukiwaczem prawdy, także o sobie. I wydaje mi się, że rzeczywiście macie państwo rację, wskazując na to, że każdemu z nas potrzebne jest to oczyszczenie pełne, sakramentalne. I tutaj moc Kościoła w Polsce między innymi polega na tym, że my Polacy pewnie nie mamy mniej grzechów niż nasze bratnie narody na zachód od nas czy na wschód, tylko że my Polacy charakteryzujemy się tym, że idziemy do spowiedzi świętej, że respektujemy świętość sakramentu pokuty. I to jest dla nas nieprawdopodobnym ratunkiem na drodze oczyszczania się z osobistych czy narodowych słabości i grzechów. A to oznacza, że nie liczymy na siebie, tylko Polacy ciągle, nawet z tych kryzysów takich prawdziwych, które nas dosięgają, Bo to, że ktoś nas niszczy, Polskę niszczy, to jest inna kwestia. Ale, drodzy Państwo, nigdy nie było w dziejach Polski ani jednego wydarzenia, gdzie po prostu doszłoby do niszczenia Polski ze względu na moc sąsiadów. Tylko zawsze dochodziło do kryzysów w Polsce ze względu na słabość naszą wewnętrzną. I tutaj właśnie ta troska o wzmocnienie duchowe, o wzmocnienie Bogiem, bo sakrament to nic innego jak realny Pan Bóg w realnym człowieku. I to tutaj na ziemi, w czasie i przestrzeni tego świata. Więc, kochani Państwo, to jest szczyt bytowania. Być z Bogiem. I wydaje mi się, że takie świadome przeżycie sakramentu, czyli świadome, wolne, pełne głębi przeżywanie życia z Bogiem jest dla polskiej racji stanu. Podpisujemy się tutaj pod tę sentencją i radą pana Jana ze Śląska, że to jest dla nas coś wielkiego. Ale tutaj znowu, drodzy Państwo, jest coś takiego bardzo ciekawego, że taka realna obecność Pana Jezusa w nas, ona powinna skutkować tym, że i powinniśmy mieć naukę Chrystusową, i powinniśmy mieć sztukę Chrystusową, i politykę Chrystusową, bo przecież jeżeli polityk przyjmuje Komunię Świętą, to co to znaczy? Że on go zabiera, czyli Pana Jezusa, Boga Ojca i Ducha Świętego, do swojego urzędu, do funkcji, którą pełni w państwie, czy w Sejmie, czy w Senacie, czy na jakimkolwiek urzędzie politycznym. I to powinno skutkować odpowiednim kształtem polityki. I dlatego też, kochani Państwo, potrzeba bardzo, bo dzisiaj ten temat naszej politycznej sytuacji, jak słyszę, powraca i bardzo jest przedmiotem troski całego naszego katolickiego narodu. Ale tutaj widzimy, że bardzo, bardzo potrzeba modlitwy, ale, drodzy Państwo, nie w tym sensie, żeby Pan Bóg za nas wszystkiego dokonał, tylko my módlmy się tak, żebyśmy my cały nasz wysiłek rozumu, wolnej woli, pamięci, duchowości naszej polskiej, żebyśmy wkładali właśnie w tę odnowę naszej osobistej duchowości i człowieczeństwa, i także człowieczeństwa całego naszego narodu, i także wszystkich naszych polskich polityków, którzy bardzo potrzebują i religijnego, i moralnego, ale także duchowego wsparcia całego narodu.
Mógł zapłać i odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo.
Proszę bardzo. Szczęść Boże.
Już jestem na antenie.
Tak, jesteśmy. Kto mówi do nas i skąd?
Szczęść Boże. Andrzej Śniegula, Sierada, kłaniam się. Ja serdecznie pozdrawiam księdza profesora, którego miałem zaszczyt poznać na konferencji zorganizowanej 2 lata temu przez pana profesora Szyszko. Ja jestem przedstawicielem Zielonego Miasteczka protestujących rolników w Warszawie i chciałbym tutaj zaznaczyć te rzeczy, które tak tam, gdzie historia jest troszkę takim ważną rzeczą, ponieważ troszkę się interesuję i to, co ksiądz profesor tutaj przedstawia w swoim wykładzie wspaniałą polszczyzną, myślę, że to przekłada się, historia się powtarza. Otóż XVIII wiek, gdzie nam Polakom przyczepiano łatkę kraju religijnej nietolerancji i krwawych prześladowań religijnych. Byliśmy ośrodkiem fanatyzmu religijnego i ciemnoty. Polaków przyrównywano do świń z natury, którzy stroją się, ja to cytuję, którzy stroją się, ale wszystko to leży na nich jak złoty łańcuszek na świni. Fryderyk II powiadał o nas podłe małpy. I teraz w kontekście tych wydarzeń, które mają miejsce u nas w Polsce, u nas w Sejmie, właśnie przeraża mnie to bardzo, bo nie daj Boże, oby historia się nie powtórzyła. Ale myślę, że za pośrednictwem modlitwy prawda, i naród stanie na wysokości zadania nad Kościołem, bo Kościoł, my zawitamy tutaj egzystencję epoki słusznie minionej, mam na myśli PRL, prawda. Tutaj ksiądz profesor stwierdził, że Polska stanie się arką dla Europy i świata. Dziękuję serdecznie za te stwierdzenia. Pamiętam kilka lat wstecz, kiedy ksiądz chodził u mnie po kolędzie i stwierdziłem, że my jesteśmy drugim narodem wybranym po narodzie izraelskim. Jesteśmy świętym narodem. Tak to nieraz przekornie mówiłem. Ja o tym byłem przekonany. I teraz jeszcze przytoczę taki cytat, nie wiem, czyj to jest, ale bardzo go sobie cenię. Ojcze, całuję Twe ręce, wierząc, że się tym uświęcę. I myślę, że to przekazanie, szanuję ojca swego i matkę swoją, prawda, w kontekście naszej modlitwy, potrzeby naszej modlitwy w kraju, w tej chwili musi przynieść żądane efekty. I to, co się dzieje, wracam do Sejmu w tej chwili, to nie może trwać wiecznie. Myślę, że kiedy Pan Bóg kogoś chce ukarać, to najpierw mu rozum odbiera. I proszę zauważyć, w przekroju, można powiedzieć, tego półtora roku, wówczas, kiedy zapoczątkowały się te dobre zmiany. Jesteśmy dumni, że my jako rolnicy po prostu stoją 129 dni przed Urzędem Rady Ministrów. Byliśmy częścią tych dobrych zmian. I myślę, że należy tutaj zaufać Bogu, zaufać Matce Najświętszej, zaufać wierze, bo to, co duchowe, jest na pierwszym miejscu, inne odchodzi dalej i tak nam dopomóż Bóg. Ale ja jeszcze tak...
Panie Andrzeju, tutaj... bardzo przepraszam, ponieważ mamy mnóstwo telefonów i myślę, że to, co pan powiedział, już zostało naświetlone, jeżeli chodzi o pewien problem, pewne zagadnienie. Oddamy teraz głos księdzu profesorowi.
Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi za rzeczywiście szereg takich bardzo ważnych aspektów i o każdym z nich moglibyśmy się dłużej zatrzymać faktycznie, bo są bardzo cenne i pewnie będą jeszcze takie możliwości, jeżeli ojcowie będą mieć jeszcze trochę miłosierdzia z takim filozoficznym duchem, to może jeszcze kiedyś sobie podyskutujemy. Ale wspomniał pan Andrzej pana ministra, profesora Jana Szyszko. Wspaniale pozdrawiamy pana ministra jak najserdeczniej tutaj ze studia Radia Maryja, w którym często przebywa. I to wspaniały przykład, jak właśnie tutaj pan minister, to należy do, tak moim skromnym zdaniem, do w tym rządzie do ministrów, którzy mają największe sukcesy na arenie i polskiej, i międzynarodowej. I dlatego właśnie bardzo dziękujemy za to zaangażowanie na rzecz polskości. I tutaj, jeżeli dobrze rozumiem pana ministra Szyszko, to pragnie właśnie ustawić tę racjonalność dziedzictwa przyrodniczego Polski, naszej ojczyzny, także jako państwa i jako dobra Kościoła, na takim najgłębszym fundamencie. I rzeczywiście brałem udział w tej debacie, w której analizowaliśmy dokumenty papieskie, odwoływaliśmy się do nauki papieża i później pan minister zorganizował następną debatę z udziałem szefa Kongregacji Nauki Wiary, księdza kardynała Müllera, który bardzo ceni Polskę i jest w zupełnej opozycji do tej linii Fryderyka II, czyli linii protestantyzmu. A chcę tutaj podkreślić, drodzy Państwo, że proszę sobie dobrze zapamiętać, że Fryderyk II i w ogóle wielu protestantów, protestanckich myślicieli, począwszy od Martina Lutra, to oni nawet człowieka, żadnego człowieka, nawet siebie jako protestantów nie nazywali ludźmi, tylko zwierzętami pociągowymi. bo tak Marcin Luther zdefiniował człowieka, więc Fryderyk II, on tylko właściwie dokonywał takiego przetłumaczenia tych określeń antropologicznych czy redukcji bytowości człowieka do bytowości zwierzęcia dokonanej przez Marcina Lutra. I to później skutkowało oczywiście w relacji Polski do Polski katolickiej, to naturalnie, że tutaj te wyrażenia były bardzo usłużne, ale także katolików niemieckich Fryderyk II prześladował i wielokrotnie katolicy niemieccy tak samo byli obrażani i poniżani przez rządzących protestantów i nawet katedr nie mogli katolicy uczeni posiadać przez wiele dziesięcioleci na uniwersytetach czy uczelniach pruskich czy niemieckich. I w związku z tym właśnie to rozumiemy, że tylko z pozycji chrześcijaństwa katolickiego my mamy takie rozumienie niezwykłe człowieka jako człowieka i tutaj Polska może odegrać nieprawdopodobną misję właśnie, choćby w kwestii odzyskiwania godności człowieka jako człowieka, zarówno w tych naszych debatach wewnątrzpolskich, jak też i wewnątrz Unii Europejskiej. Właściwie dzisiaj, nie wiem, poza pewną grupką małą parlamentarzystów Europy, Unii Europejskiej, to właściwie wszyscy są przekonani, że człowiek to jest zwierzę. Więc proszę zauważyć, jak to daleko sięga. I teraz Polska, która by nie tylko odzyskała Boga dla naszego rozumu ludzkiego jako rozumu, lecz także i człowieka jako człowieka, bo człowiek jest także zatracony. I to jest niesamowicie ważne, nie mówiąc już o tym wymiarze religijnym i wartości Matki Najświętszej, patronki tej uroczystości jako Bożej Rodzicielki. Proszę zobaczyć, że to, co stanowi o istocie, misji, poświęceniu Matki Najświętszej, to jest właśnie Chrystus. To jest Pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Całe życie poświęca Bogu i dlatego zostaje wzięta do nieba. Myślę, że dla Polski ten symbol Matki Najświętszej to jest symbolem, to jest kluczem. I dlatego nieprzypadkowo sam Pan Bóg podarował nam Matkę Najświętszą jako Królowę Polski. I jak Polska będzie żyć także tym rysem maryjnym, ale który doskonale koresponduje z tym rysem chrystologicznym, czyli z tym zorientowaniem Polski na Chrystusa, jako Syna Bożego i zarazem prawdziwego człowieka, to wtedy osiągniemy wielki sukces i tego sukcesu Polsce w ten uroczy, błogosławiony wieczór oczywiście życzymy i dla tego sukcesu będziemy dalej pracować.
Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę, halo.
Na antenie jesteśmy już?
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, ojcze, mówi Ewa z Łodzi. Chciałam taki krótki epizod dać, w takiej pigułce ująć pewne wydarzenia, które się dzieją na naszej ziemi. Chodzi mi o panie, które przychodzą do chorych. Rozmawiam z różnymi chorymi, rozmawiam z opiekunkami, które są zatrudniane przez PECEK, przez MOPS, przez różne agencje. Nie mają żadnych doświadczeń, nie mają żadnych szkoleń, nawet podstawowych badań lekarskich. Ale przede wszystkim, jeśli chorzy mówią o Bogu, to te panie się po prostu obrażają. Także sprawy duchowe u nich są bardzo nieciekawe i to też dobrze byłoby kiedyś podnieść na jakiejś arenie takiej nawet ogólnopolskiej, żeby były po prostu agencje katolickie, nasze agencje, nasze peceki, czy jak to można inaczej nazwać, nasze MOPSy, jak jest nasz dziennik. I rozmawiamy, ja rozmawiam też i z jednym środowiskiem, i z drugim środowiskiem, bo mnie po prostu też to interesowało. Na początku nie umiałam zadawać pytań, ale te panie po prostu są bez spowiedzi, bez komunii, bez różańca w ręku po 60 lat. Dzieci nie mają chrztu świętego, więc no jest po prostu ewangelizacja taka wewnętrzna jakby. A no to już nie będę mówiła kto, ale po prostu szefostwo mówi, że chorzy są psychicznie chorzy, czyli ci podopieczni. No to też jest kolejny punkt, który daje znaki zapytania. Cieszę się, że pan profesor podjął sprawę, żeby to wszystko ujmować od dziecka, od przedszkola, ewangelizować od przedszkola, układać, no, znaczy budować w ogóle dziecko w tych wszystkich aspektach, tak jak robi to ojciec nasz, Tadeusz, ojciec dyrektor, że młodzież na uczelni jest jakby kreowana, jakby rzeźbiona właśnie ze wszystkich stron i sprawy duchowej, materialnej, psychicznej i tak dalej. I dobrze, że to właśnie jest taka jakby tak zrozumiałe, jakby to był apel. To by było naprawdę cudowne, a to, że pan profesor dotknął tematu, dotknął tylko spowiedzi, to uważam, że to jest w ogóle meritum sprawy. Dlatego, że kiedy bardzo blisko zaczęłam być Pana Boga, kiedy takie życie sakramentalne naprawdę zaczęłam prowadzić, nie jakieś tam powierzchowne, że poszłam sobie do spowiedzi raz na jakiś czas, że poszłam sobie w niedzielę też, ale to wszystko było bez serca. To nie było sercem, to był obowiązek. I kiedy zaczęłam to wszystko jakoś sercem robić, kiedy te spowiedzi były takie naprawdę i głębokie i wiedziałam, że przyjmuję Pana Jezusa, że kiedy to zrozumiałam tak wewnętrznie, do mnie to dotarło, no to powiedziałam, że no wreszcie się dobrze czuję, że to jakoś to wszystko jest poukładane przez Pana Boga. Ale kiedy przeczytałam książkę Rodzice Prezydenta, czekałam na taką opinię właśnie kilka lat. Jak to się właśnie dzieje wewnątrz człowieka? Bo to jeszcze nie jest w stanie wszystkiego przeczytać, wszystkiego się nauczyć. A tutaj na stronie 115, proszę posłuchać, napisali, odpowiedzieli Państwo profesorowie, rodzice prezydenta naszego, pana Andrzeja Dudy, taką sekwencję. Chodziło o chodzenie niedzielne do kościoła. Proszę posłuchać, cytuję. Dlatego tłumaczyliśmy każdemu z naszych dzieci, cytuję, bądź mądry i wykorzystaj to prawo. Masz przykazanie, które ci każe dbać o swój własny komfort duchowy. Trzeba być nierozsądnym, by z tego nie korzystać. No właśnie, no przecież ja nie mogę apelować, chociaż dobrze by było, bo jest okazja zaapelować, zacząć właśnie od spowiedzi, po prostu od spowiedzi. Jak dzieci nie są chrzczone w dzisiejszych czasach, jak ludzie nie chodzą do spowiedzi, tylko cały czas grzeszą i to bardzo tak świadomie, bo niektórzy nawet nie wiedzą, że są w grzechu ciężkim. No to Ojcze Pio, ratuj.
Tak, Pani Ewu, bardzo dziękujemy.
Bardzo serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i ksiądz profesor Tadeusz Gus.
Bardzo dziękujemy Pani Ewie z Łodzi i pozdrawiamy całą Łódź ze wszystkimi mieszkańcami. Piękna metropolia i rzeczywiście pozdrawiamy także i nasz dziennik z panią redaktor naczelną Ewą Nowiną Konopka za tę wielką misję, którą nasz dziennik pełni dla opinii publicznej w Polsce i dla ewangelizacji, a także państwa rodziców, pana prezydenta. Rzeczywiście to wielkie, mądre słowa i proszę zauważyć, że tutaj o co chodzi w tym sformułowaniu choćby państwa rodziców, profesorów, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bądź mądry. Czyli proszę zobaczyć, rodzice pana prezydenta apelowali do swoich dzieci o mądrość. I właśnie temu powinna służyć edukacja. Że edukacja nie indoktrynuje, czyli nie zmusza do akceptacji pewnych sformułowań czy poglądów, tylko prawdziwa edukacja umożliwia człowiekowi, czy młodemu, czy starszemu, spotkanie z prawdą. temu służy edukacja. Spotkaj się z prawdą, a w wymiarze wolności spotkaj się z miłością. I idź w kierunku prawdy, i idź w kierunku miłości. Tak najkrócej można cały wymiar edukacji sformułować. I teraz, jeżeli pani Ewa nawiązuje do tych osób, czy tych agencji, które proponują taki serwis opiekuńczy, ale który jest nie tylko, że nie koresponduje z tym wymiarem transcendentnym, czy religijnym, czy Bożym, lecz co więcej jest niechętny, to pani Ewo i drodzy państwo, to wynika z niestety bardzo niepokojącego procesu, o którym tylko nadmieniliśmy sobie, a mianowicie, że właściwie Pan Bóg w polskiej edukacji tak na co dzień nie ma miejsca. Przecież mówienie o Bogu od razu w tej, tak jak powiedzieliśmy sobie, w tej naszej cywilnej kulturze polskiej, od razu wskazuje, że to jest płaszczyzna religijna. A co odkryli pogańscy uczeni w starożytnej Grecji? Że dla rozumu jako rozumu poznanie Boga jest czymś oczywistym. I dlatego też, drodzy państwo, tutaj zauważamy ponownie, że my mamy, na przykład w świecie medycyny, ja przynajmniej, no nie wiem, może się mylę, ale nie znam chyba Uniwersytetu Medycznego w Polsce, w którym z całą świadomością uniwersytet kształciłby czy opierałby edukację swoich studentów medycyny na wiedzy filozoficznej o tym, że Bóg istnieje. Co więcej, tutaj jeżeli mówimy o medycynie polskiej choćby, ale także i zagranicznej, to najczęściej medycyna polska jest nieprawdopodobnie materialistycznie ustawiona. Co to oznacza? Tu nie chodzi o wymiar finansowy, bo to jest kwestia drugorzędna. Ale, drodzy państwo, chodzi o wymiar duchowości, żeby student medycyny polskiej, czy europejskiej, czy amerykańskiej, czy światowej słuchał wykładów, na przykład na temat struktury bytowej człowieka, że w człowieku jest dusza, duch. Przecież, drodzy państwo, powiedzmy sobie szczerze, że nie tylko Pan Bóg, ale duch i dusza człowieka, które są realnie w każdym człowieku, czyli w każdym pacjencie, dopóki jest żywym, dopóki pacjent jest pacjentem, to w każdym człowieku jest nieśmiertelna dusza i duch ludzki. I teraz przeciętny absolwent Uniwersytetów Medycznych w Polsce, czyli medycyny polskiej, on może i najprawdopodobniej nie wysłuchał ani jednego wykładu o duchu człowieka. To ja się pytam, droga pani Ewo i drodzy państwo, to jak ja mogę jako przeciętny Polak zażądać od przeciętnego reprezentanta medycyny polskiej, czyli przeciętnego lekarza, i zażądać, żeby on zrozumiał człowieka także jako istotę duchową. A jeżeli ja bym od niego oczekiwał, że on jeszcze jest przekonany w aspekcie rozumu o istnieniu Boga, to, kochani państwo, najdelikatniej mówiąc, są to po prostu przestrzenie wykluczone z kształcenia medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj znowu wydaje mi się, że my jako katolicy i Polacy powinniśmy się domagać takiej postaci edukacji medycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, która jest godna naszej natury duchowo-cielesnej, która nie tylko kształci na pewno w genialny sposób, niektóre uniwersytety słyszę, że są na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o kształcenie takie ściśle biologiczne, czy fizykalne, czy medyczne, ale w tym sensie takim budowy organizmu, czy nawet embriologii, czy innych postaci naszego bytowania, ale w sensie organizmu fizycznego. Ale, drodzy państwo, my powinniśmy bić na alarm i medycynę polską, edukację w ramach medycyny polskiej ubogacić dyscyplinami filozoficznymi, które wykształcą w polskich reprezentantach medycyny właśnie ludzi, którzy mają podstawową, ja bym powiedział elementarną wiedzę o człowieku jako istocie także duchowej.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Tadeusz Gus jest naszym gościem. Trwają rozmowy niedokończone na temat Idź i głoś Jezusa Chrystusa. Już za moment wracamy do naszej rozmowy.
Być tam, gdzie Ty, Jezu malusieńki, być tam, gdzie Ty, pośród Twej stajenki, być tam, gdzie Ty, gdzie i Matka Twoja, być tam, gdzie Ty, gdzie się śpiewa gloria. Pełnym Ciebie w życiu mym i szczęściu, być tam, gdzie Ty, Jezu malusieńki, być tam, gdzie Ty, pośród Twej stajenki, być tam, gdzie Ty, gdzie i Matka Twoja, być tam, gdzie Ty, gdzie się śpiewa gloria.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dzień dobry, Barbara z Krakowa.
Cześć Boże, witamy serdecznie i słuchamy Pani Barbaro.
Coraz częściej Polacy dostrzegają konieczność zmiany konstytucji i całego prawa w Polsce, które oparte jest na komunistycznych zasadach nadrzędności państwa nad osobą ludzką, na relatywizmie, na braku paradygmatu prawdy. My mamy wspaniały dorobek Szkoły Lubelskiej, profesora Krąbca i tak samo pan profesor dogłębnie poznał Lutra i jego filozofów, którzy mieli wpływ na prawodawstwo europejskie, na ten cały relatywizm, pogardę dla osoby. I mamy taką wielką prośbę do pana profesora.
Do księdza profesora, bo tak jakoś zapominam. To ksiądz profesor jest z nami dzisiaj.
Zapraszam do księdza profesora, przyjęzyczyłam się. Czy ksiądz profesor mógłby wraz z innymi naukowcami Szkoły Lubelskiej opracować nową konstytucję opartą na katolickiej nauce wiary, która zapoczątkowałaby odnowę tak potrzebną prawa w Polsce? Bóg zapłać, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać. Dziękujemy pani Barbaro, pozdrawiamy serdecznie i ksiądz profesor.
Bardzo dziękujemy pani Barbaro faktycznie za dotknięcie tematu, który jest niesamowicie nośny i który łączy się już z pewnymi naszymi wypowiedzianymi tego wieczoru czy popołudnia zagadnieniami. I tutaj, drodzy Państwo, rzeczywiście, że no, szkoła lubelska, realistyczna, z której też się wywodzę i ogromnie dużo zawdzięczam szkole lubelskiej i muszę przyznać, że jak w 1979 roku rozpoczynałem moje studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, które bardzo serdecznie pozdrawiam i całą archidiecezję lubelską, to wykłady przedstawicieli szkoły lubelskiej, już wtedy oczywiście księdza kardynała Karola Wojtyły z wiadomych racji nie było, ale pozostali uczeni z ojcem profesorem Krąbcem na czele, to na mnie jako na młodym chłopcu wywarło nieprawdopodobne wrażenie. I powiem Państwu, że co mnie zafascynowało. Właśnie mnie zafascynowała ta myśl, o którą Państwo się tutaj dopominacie. Wyrastając jako chłopiec w komunistycznym PRL-u, to wiadomo, że człowiek nie mógł usłyszeć takiej, poza kościołem oczywiście i katechezą, poza kazaniami bardzo ciekawymi wielu kapłanów, których też pozdrawiam, którzy pracowali w mojej rodzinnej parafii i w innych parafiach naszej ówczesnej diecezji lubelskiej, i to faktycznie to dla mnie punktem centralnym tej szkoły lubelskiej było przypomnienie prawdy starożytnej metafizyki o tym, że Pana Boga jako najdoskonalszą istotę możemy poznać tylko w świetle naszego naturalnego rozumu. Więc to było dla mnie, jako młodego człowieka, wręcz objawieniem takim naturalnym, że rozum pogański doszedł do takich prawd, które ja usłyszałem oczywiście w katolickim domu, rodzinie i w parafii. I to zrozumiałe, ale że można z pozycji nauki i rozumu dotrzeć do istnienia prawdziwego Boga, czyli to była metafizyka, którą niestety skreślono w wykazie dyscyplin naukowych w polskiej nauce, i ja wierzę bardzo mocno, że obecny rząd przywróci w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego godność, niekwestionowalny autorytet metafizyki jako dyscypliny odrębnej od ontologii, bo tutaj nie jest miejsce, żeby o tym rozprawiać, ale właśnie metafizyka to była ta dyscyplina filozoficzna, pierwsza, z której wszystkie inne wyrosły, która polega na tym, że właśnie człowiek w tej rozprawie naukowej, poznawczej dociera do poznania istnienia prawdziwego Boga. I to jest klucz właśnie bardzo ważny. Dlaczego, droga pani Barbaro i drodzy państwo, ja mam przy pytaniu o opracowanie nowej konstytucji pewien problem, taki merytoryczny, który już częściowo nadmieniłem. U nas my mamy na razie na polskiej scenie takiej cywilnej ten gruntowny problem ze zrozumieniem właśnie tej metafizycznej prawdy, że z pozycji rozumu poznają Boga jako najwyższego prawodawcę. I to rzeczywiście pani Barbara tutaj słusznie nadmienia, że rzeczywiście nasza konstytucja polska to jest taka, powiedzmy, że poza pewnymi fragmentami, konstytucja bazująca na pozytywizmie prawnym, czyli de facto na ideologii. Główne linie konstytucji są bardzo takie wymagające korekty. Ale droga pani Barbaro i drodzy państwo, osobiście uważam, że jakkolwiek jest to moim wewnętrznym, prawnym pragnieniem, żeby doszło do opracowania i oczywiście uchwalenia nowej konstytucji godnej Polaków, to uważam osobiście, że podstawowego klimatu brakuje w tej chwili, w naszej świadomości takiej prawno-moralnej do tego, żeby taką rzetelną konstytucję przedłożyć i żeby ona mogła być po prostu przyjęta. To jest ta moja trudność merytoryczna. Może się mylę i chciałbym się mylić, ale niestety uważam, że bardzo dużo pracy potrzeba w sensie takiej edukacji także naszych elit politycznych i naszej opinii publicznej. I tutaj myślę, że media, zarówno Telewizja Trwam, Radio Maryja, jak też i telewizja publiczna, która stara się zmienić swój profil tak ideowy, że te środowiska mogłyby poczynić dla zmiany tego fałszywego i pozytywistycznego paradygmatu w polskiej kulturze prawnej istotne korekty i sądzę, mam nadzieję, że do nich dojdzie, ale na razie nie widzę po prostu tych realnych podstaw do tego, żeby olbrzymi wysiłek, który by się włożyło w przygotowanie takiej konstytucji, żeby on miał szansę powodzenia.
Dziękuję. Proszę bardzo, halo. Oj, proszę Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Nawiązując bezpośrednio do tematu dzisiaj wskazanego, chcę zwrócić uwagę właśnie na sedno właśnie rdzeń, że sama sprawa, aby głosić Chrystusa, no, jest poleceniem samego Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że to trzeba mieć na uwadze, żeby właśnie, że to nie pewne no, ludzkie takie zachęty z tym, one mogą być oczywiście, ale samo po prostu podejście do tego jest wskazaniem Pana Jezusa. I chcę tak właśnie na słowa z Ewangelii według świętego Marka zwrócić uwagę, że Pan Jezus właśnie, gdy już został wzięty do nieba, to jest końcówka Ewangelii według świętego Jana, oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Czyli to, co z Ewangelii. A z kolei w Dziejach Apostolskich mamy taką treść, która pokazuje, że na przykładzie Filipa z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich, że jest tutaj taki fragment w 8 rozdziale, działalność Filipa w Samarii. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo, Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Czyli tak właśnie to związane jest z dzisiejszym tematem. Głosił im Chrystusa. Jeszcze w tym samym rozdziale mamy historię, że Filip zostaje poprowadzony do dworzanina etiopskiego. Głosi mu Ewangelię, że prawda, temu, który czytał proroka Izajasza, nie rozumiał, co czytał. Filip mu wyłożył o Jezusie Chrystusie, że prawda, Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby po prostu dać swoje życie za grzechy wszystkich ludzi, prawda, i że to odkupienie w Jezusie Chrystusie człowiek ma, jeżeli w to uwierzy i po prostu się ze swoimi grzechami zwróci do Boga o przebaczenie, to otrzyma po prostu przebaczenie i będzie mógł być właśnie tym, który przyjmie Jezusa do swojego serca i będzie mógł naśladować. Co też w tej historii no, ma miejsce, że Filip właśnie tę Ewangelię zwiastuje. No, zwracam uwagę na wzór, bo Słowo Boże dla nas jest wzorem w tej sprawie i właśnie, żeby chcąc innym właśnie głosić Chrystusa, no rozumiem, że trzeba po prostu przeżyć osobiste spotkanie z Panem Jezusem, aby doświadczyć właśnie tego własnego przeżycia, że takiego zwrotu, takiego właśnie, że ja przyszedłem do Pana Jezusa i ja po prostu się Go uchwyciłem, ja się zwróciłem o przebaczenie grzechów Ja go przyjąłem do swojego serca, zaprosiłem, aby on był na tronie mojego serca i właśnie, aby wola Boża, która właśnie jest do wypełnienia, była powodowana tym, że on mnie będzie prowadził i właśnie też będzie prowadził w tej sprawie co do głoszenia jego samego. Także myślę, że to jest takie cenne, aby właśnie być u źródła, być tak jak ten właśnie dworzanin etiopski szukał w Starym Testamencie to, co prorok pisał na temat Pana Jezusa, to, co miało się wypełnić, a on mu to objaśnił i prawda, że tenże dworzanin pyta, przybyli w czasie podróży, przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż przeszkadza, bym został ochrzczony? I tu jest taki wiersz poniżej do tego. Odpowiedział Filip, można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
Dziękujemy Panie Tadeuszu za te słowa, za to dopowiedzenie. Oddajemy głos księdzu profesorowi.
Tak, drogi Panie Tadeuszu i drodzy Państwo, rzeczywiście, że dlaczego my tak pragnęliśmy tego wieczoru zorientować całą naszą egzystencję, duchowość, cielesność, naszą osobę, wszystkie nasze aktywności w sferze ducha i naszej działalności. Dlaczego chcieliśmy zorientować na Chrystusie? Dlatego, że właśnie Chrystus się objawił jako prawdziwy Syn Boga Ojca, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek z niepokalanej Matki Maryi, jako Bogu Rodzicy. I On właśnie, On jest tą pełnią, powiedzieliśmy, pełnią prawdy. I rzeczywiście Pan Tadeusz ma rację, że przywołuje ten apel Jezusa, to pragnienie Jezusa, tę wolę Jezusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I kto przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Natomiast kto nie zechce przyjąć Chrystusa i w tym imieniu być zbawionym, to nie będzie zbawiony. I tak, to jest bardzo cenne, rzeczywiście, na co Pan Tadeusz wskazuje, że nasza nauka katolicka to nie jest nauka ludzka, tylko to jest nauka objawiona, tak jak i nasza wiara jest wiarą objawioną. Całe nasze wyznanie rzymskie, apostolskie, katolickie, to jest po prostu, wynika z tego objawienia właśnie Pana Boga, którym jest Jezus Chrystus jako prawdziwy Syn Boży, ale objawił się w postaci ludzkiej ze względu na to, że nie moglibyśmy Go w tej strukturze cielesności takiej upadłej, osłabionej, po prostu rozpoznać jako Boga. Wspaniale. I podkreślenie też przez Pana Tadeusza osobistego doświadczenia. Faktycznie, drodzy Państwo, że jeżeli ktoś się zdobędzie na taką podstawową, cywilną odwagę, ale cywilną w sensie religijnym, żeby żyć Chrystusem, żeby myśleć Jego myślami, żeby inspirować się, pozwolić się całkowicie przeniknąć w naszym umyśle boskim myślom i zapamiętać je w naszej pamięci duchowej i umiłować je naszą mocą wolności ducha, to człowiek uzyskuje takie nieprawdopodobne osobiste doświadczenie, jak na przykład to, któremu na imię Radio Maryja. Bo właściwie w porządku natury dla takiego dzieła jak Radio Maryja nawet w naszej Polsce katolickiej niekoniecznie byłoby miejsce. Dlatego to dzieło jest po prostu cudem Bożym. I jakkolwiek ono bazuje na barkach takich odważnych mężów Bożych, ojców i braci redemptorystów, czy sióstr zakonnych, czy naszych wspaniałych świeckich katolików, a całe rzesze współpracują tutaj z Radiem Maryja i przyczyniły się do powstania tego dzieła w takim kształcie, w jakim ono jest. Ono wyrosło z osobistego doświadczenia wszystkich reprezentantów czy współpracowników Radia Maryja, którym tego błogosławionego wieczoru także dziękujemy za to, że podzielili się swoim osobistym doświadczeniem i ono ma takie nieprawdopodobne owoce dla polskiej kultury, nie tylko religijnej, nie tylko moralnej, lecz także i w ogóle dla kultury politycznej, naukowej, gospodarczej, cywilnej, szeroko pojętej, dla sztuki, muzyki. Także rzeczywiście Radio Maryja jest takim potwierdzeniem tego, o czym pan Tadeusz powiedział, jakim bogactwem, czy do jakiego bogactwa dochodzi człowiek zainspirowany Chrystusem.
Bóg zapłać za te ciepłe słowa również księdzu profesorowi. Drodzy Państwo, zwykle o tej porze nasze rozmowy dobiegają końca, niedokończone, ale ksiądz profesor w swojej życzliwości zgodził się pozostać z nami do pierwszej, więc już za moment zaprosimy tych, którzy będą kończyć ten dzień dzisiaj do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety, choć podejrzewam, że wielu z Państwa tą kompletę dopiero po pierwszej odmówi, kiedy te rozmowy się już na dobre zakończą. I po krótkiej przerwie, po północy, ksiądz profesor będzie jeszcze przez godzinę razem z nami i będzie też rozmawiał i odpowiadał na Państwa pytania.